Nasza kolejna konferencja w zamiarze nosiła tytuł Błogosławiony Edmund darem miłości i dobroci dla wspólnoty Kościoła. W planie i tośmy zrealizowali było spotkanie z dziełem, duchowością, życiem Heleny Kmieć, sługi Bożej, której misja trwa nadal. Ja chciałbym zostać w tym klimacie. Tym samym troszkę przesuwając to, co miałem zamiar, ale nieważne, co ja miałem zamiar. Ważne jest, co możemy zrobić, żeby było owocne. Czy postaci chciałem tutaj zestawić teraz, tak trochę spontanicznie? Dopiero co wysłuchaliśmy bardzo, bardzo poruszającego świadectwa o Helenie Kmieć, słudze pańskiej. Dzięki temu, że tu jestem wśród sióstr, dzięki temu miałem okazję być dwa razy w jej domu rodzinnym. Wzruszenie moje jest ogromne. Zanim tu w ogóle przyjechałem, się okazało, że mam być kapelanem. Zanim w ogóle natrafiłem w internecie na pięknie śpiewającą młodą dziewczynę na dworcu we Wrocławiu. Pięknie śpiewającą. I potem dotarło do mnie, że właśnie została zamordowana. Zacząłem wyszukiwać, co było do wyszukania. Okazało się, że to Helena Kmieć, że z Libiąża. Libiąż jest mi o tyle bliski, że nieopodal jest Alvernia. To jest miejsce urodzenia mojego taty. Od dzieckaśmy tam jeździli do babci, dziadzia ze strony taty. Przyjeżdżam tutaj i mam propozycję pojechania do domu rodzinnego Helenki Kmieć. No niebywałe. Pierwsze, co mnie ogromnie tak wzruszyło, to, co zobaczyłem, bo filmiki już były o Helenie, o historii, jak pojawiały się. Ja, gdy tam przyjechałem, zobaczyłem parapet, który był na wszystkich filmach. Lalki, którymi bawiła się Helenka i są na filmach jako dziecko, ściskała je, całowała. One wszystkie były, dotykałem. No, potężne przeżycie, jakoś największym przeżyciem. Było pytanie mamy Helenki, czy ksiądz chce zobaczyć Pismo Święte, które wtedy leżało na nakasliku przy łóżku. Oczywiście, że chce. Przyniosła je jak relikwie. Tam w Cochabamba, przy łóżku, w tę noc, zanim poszła spać. Zawsze miała w zwyczaju czytać Słowo Boże. I wtedy też to uczyniła. Miała też w zwyczaju uczyć się języka, czytając Biblię w rodzimym języku, gdzie była. I tak też tam było, w Cochabambie. Pismo Święte w języku portugalskim. Leżało obok. Nie będę opisywał, jak wyglądała ta męczeńska śmierć. Znam szczegóły. Nie chcę w ogóle tego tutaj przedstawiać. Ta pani też tego nie chciała przedstawiać. Krew była wszędzie. I na Piśmie Świętym też. Mama podała mi to, mówiąc, tu jest część Helenki. No mocne wrażenie. Patrzyłem bardziej na tą krew niż na Pismo Święte, które przez tę śmierć złączyło się ze Słowem Bożym w taki sposób. Takie życie połączone ze Słowem, więzami krwi, a więzy krwi to rodzina. Tak to było. Ja to pamiętam jak wczoraj. Drugie drugie takie wspomnienie to to, co poruszyła pięknie i dziękowałem też za to, kiedyśmy się spotkali w holu. Nasza pani przedstawiająca w formie świadectwa swoje również przeżycie tej śmierci. To dlaczego? I ona, ta pani jest odpowiedzią na to pytanie. I sama o tym powiedziała. Myśmy podjęli dzieło Helenki. Myśmy doszli do wniosku, że to życie nie może się tak skończyć. To życie weszło w nas i się pomnożyło. Piękna prawda. Przepraszam, jeżeli ktoś tutaj teraz będzie miał trudne skojarzenia, ale jak ja to wszystko słyszałem od jej mamy i dzisiaj jeszcze raz to ze wzruszeniem wysłuchałem od zupełnie innej osoby, to sobie tak pomyślałem, jeszcze raz przepraszam, jeżeli u kogoś z was zabrzmi to za trudno, że nie trzeba pytać kiedy. Ten moment powrotu do domu Ojca. Ale trzeba pytać siebie, jaki wtedy będę? Jaki? Helenka była całkowicie gotowa. Słyszałem, że niedawno też poszła do spowiedzi. Codziennie chodziła do komunii, słyszeliśmy to wszystko. Mama Helenki mi powiedziała, wie ksiądz, najważniejsze, że ja wiedziałam, że w tym dniu była do komunii. Takie świadectwo mamy. O przybranej córce. Helenka jest przykładem takiej przepięknej, pawłowej prawdy, która jest w Piśmie Świętym. I każdemu z nas oprócz tego czytania Pisma Świętego, proszę łowić to, bo wrócicie w codzienność już jutro, ale łowimy to, co tę codzienność ma przemienić i to może radykalnie. Żeby nie tylko ziemia była na tej ziemi, ale niebo na tej ziemi, żeby było. Jest takie piękne stwierdzenie apostoła narodów świętego Pawła, który napisał: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Tylko Bóg ma tą wielką moc, że ze zła może wyprowadzić dobro. Krzyż jest tego koronnym przykładem. Z hańby krzyża Jezus wyprowadził cenę naszego zbawienia i nasze szczęście. Tylko Bóg to może. A miłość jest tą mocą, która łączy nas z Bogiem, który to może. Jeśli kochamy Boga, jeśli Go mamy w sercu, jeśli Nim żyjemy, to On ze wszystkiego wyprowadzi dobro. I ta śmierć też owocuje dobrem. Słyszeliśmy to. Ile ludzi podjęło dzieło Helenki? Ile osób przejęło to, w jakim stylu żyła Helenka? Helenka się przymnożyła. Dziwne słowo, ale ja nie mam innego w tym momencie. Zmultiplikowała. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Taka jest prawda. Przepięknie ta pani to powiedziała, że Helenka była zwyczajną dziewczyną, ale żyła w niezwyczajny sposób, bo kochała Boga. Ona nam na górze zadała to pytanie. Są świadkowie, siostra. Ja odpowiedziałem na to pytanie natychmiast. I sobie myślę, fajnie, że jesteśmy tej samej myśli. Bo Helenka, będąc zwykłą dziewczyną, tak jak każdy z nas, tak pokochała Boga, że ta miłość uczyniła z tego zwykłego życia niezwykłość przez Bożą obecność w sercu Heleńki, Boga samego. Tak się zmienia świat w tym stylu. I Edmund, i Heleńka to jest jedna linia maryjna. Pamiętamy to wspomnienie, też słyszałem tą wypowiedź, że Heleńka zapytana, dlaczego jesteś taka radosna zawsze? Jak ty to robisz? Albo ja mam trzy mamy. To już wiemy, nie? Jedna na ziemi i dwie w niebie. Moja rodzona i Maryja. To jest Edmundowa miłość Boga przez Maryję. W takim klimacie jesteśmy cały czas. Przepięknie się wpisuje ta nasza konferencja o Helence. Heleńka zawsze była tam, gdzie był problem. Ona patrzyła tym spojrzeniem, któreśmy wczoraj zauważyli, że ma je Chrystus i inni też tak chcą patrzeć na innych i na świat. To spojrzenie z wysokości krzyża, że widzi się zło. Zła nie brakuje, jest mnóstwo zła, ale patrzy się z Jezusem dalej, pytając się siebie, jak ja mogę zaradzić temu złu, dając dobro. Szukam tego dobra, które mogę dać. Dlatego każdy jeden, a może najbardziej sponiewierany, jest dla mnie przedmiotem uwagi i aktywności. Taka była Heleńka. Edmund błogosławiony tak samo. To jest ten klimat. To są ludzie, którzy nie mogą przejść obojętnie wobec drugiego człowieka. Bo to jest to spojrzenie, które przejęli od Chrystusa z krzyża. To spojrzenie nazywa się spojrzeniem miłosierdzia. Jeśli pamiętamy, Ojciec Święty Jan Paweł II użył właśnie tego stwierdzenia, że błogosławiony Edmund był apostołem miłosierdzia Bożego. A co to znaczy miłosierdzie w ogóle? Misericordia w tłumaczeniu to jest serce dla biedy, dla słabości. Mieć serce dla słabości drugiego człowieka, dać mu serce, czyli miłość, bo serce to jest symbol miłości. To jest miłosierdzie. I mam tego serca tym więcej, im więcej tej biedy. Bo to jest moje serce bogate dobrem, serdecznie dobry człowiek. To jest to serce, które ma dobro, bo drugi jest w potrzebie. To jest miłosierdzie. Przejęliśmy to od Boga samego i chcemy żyć Jego miłosierdziem. Bądźcie i wy miłosierni, jak Ojciec wasz w niebiesie. W tych klimatach jesteśmy. A Maryja swoim przedstawieniem nasłuchująca uchem, znamy takie wyobrażenia, ucho wielkie, słucha naszych potrzeb i ma to serce otwarte na nasze potrzeby, żeby z serca wypłynęło dobro, które jest tak potrzebne, by uleczyć zło. To jest Edmundowy świat. To jest również świat Heleńki. A w ogóle nie wiem, czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, co to właściwie jest miłość? Co to jest miłość? Ja podpowiem taką piękną odpowiedź wspomnianego już dzisiaj rano papieża świętej pamięci Benedykta XVI. On w takiej pięknej encyklice, tytuł jest Caritas in Veritate, miłość w prawdzie. Pyta tak, co to znaczy kochać? Kochać, odpowiada sam sobie papież w tej encyklice, to znaczy angażować się na rzecz dobra drugiego człowieka i robić wszystko, by to dobro dać. Miłość to jest wyjście z kręgu swoich spraw ku drugiemu, żeby dać mu dobro, którego brakuje. Temu, który dzięki temu dobru staje się lepszy. Takie proste. Takie konkretne. Popatrzcie się, jak pięknie się wpisuje to w temat, który miał być teraz i po trosze jest. Błogosławiony Edmund darem miłości i dobroci dla wspólnoty Kościoła. Edmund pokazał, jesteś w Kościele, to kochaj. To znaczy, idź ku drugiemu, by dać mu dobro, którego potrzebuje. To jest miłość. Jeśli matka kocha, to ona opuszcza siebie. Nie liczy nocy, nie liczy sił, które trzeba dać dziecku. Ona idzie ku dziecku, jest dla dziecka, dając mu dobro, które jest potrzebne do wzrostu dziecka. To jest miłość. Helenka żyła entuzjazmem. Ona była rozentuzjazmowana. A czy może wiemy, że słowo entuzjazm jest pochodzenia greckiego i oznacza postawę Maryi, która rozradowała się w duszy swojej z tego, co uczynił jej Bóg. Radość w Bogu, entuzjazm. Entuzjazm to jest ta radość, którą mam, bo Bóg jest. Ludzie rozentuzjazmowani to są ludzie radości w Bogu. Największy wymiar radości to jest radość Maryi. Helenka była rozentuzjazmowana. Umiała się cieszyć w Bogu. Nie wstydziła się tego. A czy znamy słowo czynić coś z pasją? Być pasjonatem? I znowu powiedzmy sobie, że słowo pasjo oznacza mękę. Czynić coś z pasją. To znaczy tak się angażować, że akceptuje również wszystką uciążliwość tego, co czynię. Czyli mękę, która jest związana z realizacją czegoś, co chcę osiągnąć. Pasjonaci to ludzie, którzy potrafią wiele, wiele dać, żeby na przykład realizować swoje hobby albo różne inne cele. Helenka z pasją angażowała się dla innych. Czyli miała w sobie tą miłość, która potrafiła z siebie dać, siebie ofiarować. To są tacy ludzie. Taki był Edmund. Pasjonaci. 10 minut mamy. Dużo mamy. Chcę wspomnieć trzecią postać. Bardzo mi na tym zależy. Z tej samej, przepraszam, że tak powiem, puli duchowości inspirowanej Maryją. Błogosławiony Edmund, zapatrzony w Maryję, która dała światu największe dobro, bo Jezusa dała. I znowu wrócę do papieża Benedykta XVI. On powiedział tak. Kto daje światu mniej niż Boga, daje za mało. Kto daje światu mniej niż Boga, daje za mało. Największym darem, jakim możesz dać drugiemu, to jest sam Bóg, który dla ciebie jest największym skarbem. Helenka poszła dawać Boga. Edmund dawał Boga. Jest jeszcze jedna postać tej samej miary, inspirowana Maryją, która dała najwięcej światu, bo dała Boga. To jest Maksymilian Kolbe. Chcę, żeby on dołączył do refleksji naszej nad błogosławionym Edmundem, który jest darem miłości i dobroci dla wspólnoty Kościoła i wszystkich tych, którzy przez miłość, która jest troską o dobro, dają Kościołowi najwięcej. A w tym obejmy. Znana jest historia świętego Maksymiliana. Był apel. Był ten apel, który miał być karą dla wszystkich, którzy byli w tym samym bloku, co uciekinier. Niemcy byli wyrafinowani. Mieli przecierpieć wszyscy za to, że jeden uciekł. To był sposób, żeby skłócić wszystkich ze sobą. Odliczanie było najtrudniejszą chwilą. Wszyscy więźniowie mówią, że to jest była najtrudniejsza próba. Odliczano w sposób nieprzewidywalny. Chodziło o to, że SS-man patrząc upatrywał 10 ofiar przeznaczonych na powolną, bo kara miała dotyczyć męczarni w czasie umierania, powolną śmiercią głodową. Upatrywał ze współmieszkańców jednego bloku 10 ofiar. Było to w niemieckim języku. Wszyscy, którzy to przeżyli, mają jedno wspomnienie. Słowo niemieckie. Du. Und. Du. Brzmiało jak wyrok. Ty. I ty. SS-man szedł między szeregami, patrzył. Nikt nie wiedział, jakimi kryteriami się kieruje. Nikt nie wiedział. Nie wiadomo było, czy podnieść wzrok, bo mogło to oznaczać, że jestem tak odważny, że SS-man pomyśli, że on następny się zbuntuje, więc nie wiem, idzie na śmierć. Czy skłonić oczy pokornie, bo mogło to oznaczać, że SS-man dojdzie do wniosku, że on jest współwinny, coś wie, więc się kryje wzrokiem. Nie wiadomo, nie było sposobu w ogóle. SS-man przeszedł koło Maksymiliana. Został do wyszukania wtedy ostatni, 10. więzień. SS-man doszedł do końca rzędu. Tam stał Franciszek Kajowniczek. Du! Padło 10. raz. I wtedy Franciszek Kajowniczek sam potem mówi, nie wie jak to się stało. To było poza świadomością. Powiedział głośno po polsku, Jezus Maria, moja żona, moje dzieci. Wykrzyczał to. Tak głośno, że Maksymilian to usłyszał. To było tak zabronione, że można było, gdy się odezwało albo w ogóle poruszyło, otrzymać śmiertelną kulę w głowę. Albo być tak pobity, że niezdolny do pracy przez pobicie więzień był skazywany na komorę gazową. Więc tak czy tak śmierć. Nikt się nie odzywał. Temu się wyrwało nie wie jak. I na to wyznanie miłości. Bo zauważmy, Franciszek Gajowniczek nic nie powiedział o sobie. Powiedział o tych, z którymi łączyła go miłość. To było zawołanie miłości. Na to zawołanie miłości. Odezwała się miłość w sercu Maksymiliana. Nagle ku zdumieniu wszystkich. Maksymilian zaczął iść do przodu. Przebił się przez jeden szereg, drugi i wystąpił przed szereg. Ci, którzy to widzieli, opisują to, szedł wyprostowany, jak zwycięzca, a nie pokonany. Szedł spokojnie, z podniesioną głową, krótkimi krokami. Bo drewniaki uniemożliwiały normalne chodzenie. Drewniaki spadały, trzeba je było trzymać palcami nóg. Małe kroki zapewniały, że nie spadnie z nogi. Więc szedł małymi krokami do przodu. Trwało chwilę. Nie spieszył się. Powoli. Gdy stanął przed szeregiem, wszyscy czekali na strzał. Powinien paść. Bo więzień nie miał prawa nic robić. A tym bardziej iść tak daleko i w ogóle coś robić. Strzał nie padł. Padło zdumione pytanie w języku niemieckim. Ja je potroszę, powiem po polsku część okropną co do języka przekleństwa, powiem po niemiecku. Kim jest ta polska szwajna? Szukano kogoś, kto by miał odpowiedzieć. Nagle słyszą krótkie stwierdzenie Maksymiliana Kolbego. Chcę umrzeć za tego. I pokazał palcem na gajowniczek. Szok Niemców był tak potężny, że nie wiedzieli, co powiedzieć. I esesman główny wtedy tam stojący zapytał też dalej po niemiecku, bo tylko takie komendy i pytania padały. Kim jesteś? To, że esesman w ogóle odezwał się i podjął dialog, dla wszystkich było już cudem. Esesman rozmawia z kimś takim jak więzień. I po niemiecku krótko. Ojciec Kolbe powiedział: jestem polskim księdzem katolickim. Szok. Bo wypowiedział wszystko, co było najbardziej niechciane przez Niemców. Ksiądz. Księży po prostu zamykano, bo oni mogli motywować podbity naród do wytrwałości. Księży zamykano i izolowano od ludzi. Polski, a więc podbity kraj, to wróg. Katolicki. Niemcy przeważnie byli ewangelikami. Wszystko się sprzeciwiało, żeby uspokoić sytuację. Po chwili ciszy padło kolejne, już najbardziej zdumiewające pytanie. I to było pytanie w formie grzecznościowej. Dlaczego wy to robicie? Nikt nigdy spośród 700 obozów koncentracyjnych nie rozmawiał z więźniem i tym bardziej nie rozmawiał językiem kulturalnym. Warum machen Sie das? To był piękny język ludzi wolnych. Maksymilian odpowiada krótko, bo on ma żonę i dzieci. Wszyscy myśleli, że to będzie koniec. Że obydwaj pójdą na śmierć. I kolejny cud tej krótkiej sytuacji. Po namyśle esesman mówi: gut. Dobrze. Pierwszy raz w historii skazany na śmierć wraca do szeregu. A ten, który wynegocjował, idzie za niego na śmierć. Dlaczego o tym tak mówię? Kończymy, tak. Ale mówię, ponieważ moc miłości pokonuje każde zło. Maksymilian był tak maryjny. Jutro rozważymy, skąd bierze się ta moc. To się odsuwa, ale jutro już będziemy realizować. Maryjni święci zadziwiają świat. Wystarczy powiedzieć, że Franciszek Gajowniczek cudownie przeżył dwie następne niebezpieczne dla życia sytuacje, łącznie z chorobą tyfusa. Został po prostu schowany przez polskiego lekarza, gdy szukano chorych na tyfus i prosto do komory. Przeżył to. Wrócił. Okazało się, że dwóch synów już nie żyją. Zginęli nie podczas powstania warszawskiego, ale podczas zdobywania Warszawy przez Armię Czerwoną. Zginęli z serii samolotu radzieckiego. Została żona. Przenieśli się do innego miasta. Po latach cichej, światu nieznanej historii życia puka ktoś do drzwi. Czy Franciszek Gajowniczek? Tak. Proszę mi powiedzieć, co Pan zrobił z darowanym życiem? Miał się ku końcowi proces beatyfikacyjny ojca Kolbe i wyszło, że więzień chyba żyje. Odszukano go. Dziennikarz go odszukał. I wtedy rozpoczyna się 81 lat już miał ten trzykajowniczek, jego misja. On był świadkiem potęgi miłości ojca Maksymiliana. Jeździł po wszystkich kontynentach. Wszyscy chcieli usłyszeć, jak to jest. Jak to w ogóle jest? Że się życie daje dobrowolnie za drugiego. Jak to jest? Dlaczego tak jest? Wszyscy się dziwili. I to była śmierć, która zainicjowała zwycięstwo dobra nad złem i przekonanie, że tak jest. I stała się siłą pojednania wielu i narodów, i społeczności, i ludzi między sobą. Kończąc, powiem tylko tyle, że nie wiedziałem, dowiedziałem się dosłownie niedawno, że na życzenie Franciszka Gajowniczka, który umarł mając 94 lata, w 2005 roku, ile się nie mylę, ale takie dane, życzeniem było, żeby spocząć w kwaterze w Niepokalanowie, przeznaczonej dla ojców. Spełniono jego prośbę. Będziecie kiedyś w Niepokalanowie, pójdźcie na cmentarz ojców. I tam jest jeden świecki. Jest napisane Franciszek Gajowniczek, za którego męczeńską śmiercią umarł święty Maksymilian Maria Kolbe. On niósł życie Maksymiliana w sobie. Kończąc tę konferencję, powiem krótko tak, żyjmy tak, żeby dobro naszego życia było treścią innych ludzi. Tak żył Edmund, tak żyła Helenka, tak żył Maksymilian, wielu, wielu innych, którzy mają to patrzenie, że żyje po to, żeby dać to dobro, dzięki któremu drugi będzie lepszy. To jest moja misja. Jutro będę kontynuował.